Na plaży rano wyglądałeś prawie tak samo jak teraz. Chciałam cię jedynie... Zresztą i tak w to nie uwierzysz. Ty jak coś powiesz, to jakbyś felieton do gazety dyktował. Długo cię nie było, więc się martwiłam. Poszedłem za potrzebą, za przeproszeniem panienki. Gdy minąć recepcję i potem na prawo, za windami są ubikacje, to znaczy toalety. Pierwsza jest dla kalek, a za nią taka dla normalnych. Ja mam stare wspomnienia związane z tymi dla kalek. Kiedyś zimową porą pani Ania, rejestratorka z przychodni w Wielitkowie, dorobiła dla mnie klucz do takiej kalekiej toalety. Ona na zapleczu przychodni dziwnym trafem się znajdowała. Jak bardzo zimno na dworze było, to ja tam się na noc zamykałem i na posadzce w ciepłocie wylegiwałem. Ale tylko przy dużym mrozie i śnieżycach. Nawet nauczyłem się w tym celu kuśtykać, jak chromy, jakby co. I stąd mnie jakoś do takich toalet ciągnie, chociaż to nielegalne, aby je ludziom potrzebującym zajmować. Gdy drzwi otworzyłem, fakt, że bez pukania, to akurat młoda kobieta oparta rękami o kafelki nagie pośladki wypchnęła, a mężczyzna spodnie od czarnego garnituru spuszczał. Natychmiast się zawstydziłem i trochę stremowałem. Poszedłem sobie przed grant zapalić. Bardziej z powodu zdziwienia niż ze zdenerwowania. I dlatego tak długo mnie nie było, bo dwa papierosy wypaliłem. I na dodatek ochroniarz chyba mnie nie rozpoznał, bo z zapalniczką usłużnie przebiegł. Ludzie teraz jakoś inaczej odbywają zbliżenia. Tak sobie myślałem powoli przy paleniu. W jakichś zupełnie innych miejscach. Odwróciła głowę, poprawiła kołnierzyk jego koszuli, pogłaskała go po policzku i powiedziała. Widocznie się gwałtownie zapragnęli. Wyobraź sobie, że to się ludziom przydarza, lichy. Chociaż przyznaję, że powinni się byli tam zamknąć przed takimi niezorientowanymi w sprawie intruzami jak ty. Usiedli naprzeciwko siebie przy stole. Lichutki spoglądał przez okno. Justyna zamyślona rozkładała i składała płócienną serwetkę. Przypomniała sobie swoje gwałtowne zapragnienia. Takie, gdy czas i miejsce nie grały roli. Wracała kiedyś ostatnim wieczornym lotem z Brukseli przez Frankfurt, bo innych lotów nie było, a chciała jak najszybciej do niego. Miał czekać w Warszawie. Nie widzieli się i nie dotykali z powodu jej nieustannych podróży ponad 3 tygodnie, prawie miesiąc. Przez ostatnie dni w Brukseli była jak na głodzie. Całe te Skype i Facebook to tylko płytki erzac. Pomagał, jak pomaga sok z cebuli na kaszel, na bardzo krótko. Nie chciała się już więcej masturbować. Nie znosił tego słowa. Uważał, że jest obsceniczno-biologiczne, ale nie zaproponował nigdy innego. Do ekranu i do jego pisanych lewą ręką przekręcanych słów i wielokropków, a na jego końcu ekranu pełnego kropek, gdy ejakulował. Chciała, aby było to naprawdę, biologicznie, a jak trzeba, to obscenicznie. Nadmiar tęsknoty, nadmiar wina w samolocie, muzyka w słuchawkach i dobiegające końca oczekiwanie. Nie ma przecież nic bardziej podniecającego niż ostatnie minuty czekania. Na lotnisku w Warszawie, gdy już się wytulili, wycałowali i obwąchali jak koty w rui, zauważyła tę toaletę i go tam bez słowa zaciągnęła. Do takiej dla kalek, jak mówili chutki. Nie pamięta nawet, kto kogo pierwszy rozebrał. Stała naga, z rozstawionymi nogami. I rękami także. Naciskała otwartą dłonią na biały, chropowaty zbiornik na mydło obok poplamionego lustra, w które momentami spoglądała. Nie pamięta także, jak się ubrali. Pamięta, że pospiesznie, bo ktoś nerwowo pukał do drzwi i coś głośno wykrzykiwał. I że umywalka była cała zalana gęstą białą cieczą. I że w taksówce pachniało jego włosami, a ona chciała jak najszybciej tulić się z nim w łóżku. Ocknęła się, gdy lichutki dotknął jej nogi pod stołem. Potem kelner coś do niej mówił. Kiwała tylko głową. Panienka i tak o nim myśli, odezwał się lichutki. I ma panienka rację, inaczej się przecież nie da. Z całych sił zaprzeczyła, wbrew sobie. I zaczęła płakać. Lichutki wstał, otworzył okno, przegnał kelnera, przysiadł się do niej i położył rękę na jej ramieniu. A potem rozmawiali. O tym, że między myśleniem o kimś, a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć, jest nadzwyczaj cienka granica. Lichutki powiedział, że ma dość cierpliwości i opanowania, aby iść wzdłuż tej granicy. Bo on idzie wzdłuż niej cały czas, i minutami, i godzinami. I że to chodzenie już mu się w lata scałkowało. A potem zaczął opowiadać o kwiatach, drzewach i ogrodach, i o zapachu ziemi wiosną, i znaczeniu dobrej łopaty, gdy się tę ziemię raniąc rozpoławia. I o spulchnianiu i grabieniu, tak, żeby jej to nie bolało, bo ziemia zbolała, nic dobrego z siebie nigdy nie wyda. I o tym, jak ważne dla ziemi są oślizgłe dżdżownice, co to pracowicie glebę drenują i przed powodziami chronią. A potem o swoich kolegach, żebrakach, z internatu pod otwartym niebem, na ulicach, w parkach, na działkach, czasami na hałdach śmieci. O Józefie Bogatym, z którego wszyscy się śmiali, gdy się przedstawiał, chociaż naprawdę się tak nazywał. O Szymonie Pisklaku, który znalazł się na ulicy 2 lata po tym, jak mu zazdrosny kochanek byłej żony podpalił, nomen omen, fermę kur, przez co Pisklak nie mógł dalej spłacać kredytu. I o Janku Wiśniewskim, który z tym legendarnym Jankiem z Chyloni miał tylko tyle wspólnego, że też kiedyś w stoczni pracował. Ale najwcześniej padał po wódce, więc raczej pasował do tego Janka z piosenki Esbeków w takim filmie o psach. I na dodatek rzeczywiście się tak nazywał. Więc Esbecja mniej nakłamała niż Solidaruchy. I o Maryli Wiaterek, ksywa wydmuchana Wereszczakówna. Ten jej nie miał, kto jej nie chciał. Maryla W. miała chyba jakąś misję podtrzymywania życia seksualnego bezdomnych w okolicach Trójmiasta, chociaż sama żyła w normalnym mieszkaniu i to takim z łazienką. Maniek Prokopowicz z Pucka, co to się rzekomo chińskiego podczas bezdomności tak zgrabnie wyuczył, że mu prawdziwi, niepodrabiani Chińczycy do puszki na mąciaku juany w papierkach wrzucają, a to sukces ogromny, bo Chinole raczej się wśród turystów wyróżniają skąpstwem. Opowiadał, że Wiaterek się bezdomnym na prawo i lewo oddaje z zemsty za nieszczęśliwą miłość, bo ją rzekomo Adaś Romuald Mickiewicz, zezowaty listonosz z Lęborka, unieszczęśliwił, gdy się z nią w ostatniej chwili ożenić nie chciał. I dlatego po pewnym czasie do ksywy Wydmuchana zapoznani z literaturą romantyczną gimnazjalni żule z Gdańska Wrzeszcza dodali te Wereszczakówne, co jest obraźliwe nie tylko dla naszego narodowego wieszcza, ale także i chyba nawet bardziej dla naszych polonistów. I gdy już się szczerze śmiała i nie myślała wcale o tym, żeby o nim nie myśleć i wina jej się chciało, Lichutki zapytał nagle, czy chciałaby do tego jego świata. Kiedy zainteresowała się, gdzie on jest, ten jego świat, odpowiedział, że tak około pół godziny od Grandu, jeśli nie ma korków. A potem wziął ją za rękę i wybiegli z hotelu. Skręcili w lewo i wąską uliczką pnącą się łagodnie pod górę dotarli do wybazgranej wzdłuż i wszerz graffiti metalowej bramy prowadzącej na podwórze 4-piętrowej kamienicy z brunatno-czerwonej cegły. Lichutki schylił się po kamień i rzucił nim ponad bramą. Po chwili otworzył im półnagi mężczyzna ze śladami smaru na torsie i na twarzy. — Czy państwo byli na dzisiaj umówieni na termin? Lichutki zaśmiał się w głos. — Mural, kurwa, pogięło cię? Od kiedy ty u ginekologa pracujesz? Jakie umówienie, jaki termin? Otwieraj drzwiczki i wpuszczaj. Mężczyzna wysunął głowę i zmierzył Lichutkiego spojrzeniem od stóp do głów. — Lichy? — wymamrotał po chwili. — Co ty? Teatr okradłeś? Nie poznałem cię. Wyglądasz jak Ibisz, tylko że nie masz farbowanych kudłów. — Jasne, że otwieram i niech madam wybaczy — dodał, spoglądając na nią z zaciekawieniem. Weszli na podwórze, które przypominało warsztat samochodowy w rosyjskim kołchozie. Pamiętała takie obrazy ze starych, czarno-białych radzieckich filmów. Lichutki przeszedł do pomieszczenia za zakratowanymi oknami bez szyb. Marynarz jest? Zawołał. Nie ma. Otworzyli mu zawiasy i wróci za pół roku, odparł mężczyzna. Nie wiedziałeś? No nie, Mural. Wyobraź sobie, że nie oglądam telewizji śniadaniowej. A gdzie stacjonuje? Obecnie w Toruniu, ale na dłużej mają go zapudłować w Białołęce. Słuchaj, Mural, chcemy z Madame pojechać na K9 i to teraz. Zawieziesz nas, prawda? Masz jakiś pojazd? Mam. Ale taki, aby sukienki Madame nie zabrudził i się po drodze nie rozkraczył. Też mam. Piłeś? Tak. Co i kiedy? Tylko syropki, wczoraj przed pacierzem. Inhalowałeś? No co ty, lichy, nie stać mnie, kryzys mamy. To nas, Mural, zawieź, bystro na K9. Przypatrywała się tej scenie z zaciekawieniem. Wystraszony i podporządkowany temu strachowi Lichutki, jakiego znała z tak zwanego normalnego świata, stał się zupełnie inny. Władczy, dominujący, butny, wyniosły, nawet arogancki. Jak gdyby tutaj, tylko kilkaset metrów od korytarzy i pokoi Grand Hotelu, obowiązywał zupełnie inny kodeks. Inaczej patrzył, inaczej się poruszał, mówił innym głosem, nawet inaczej gestykulował. Mural odkurzył auto, a potem spędził kwadrans pod prysznicem w skleconej z dykty klatce bez drzwi. Gdy wsiadali do ogromnego samochodu z kolorowymi tablicami rejestracyjnymi ze Stanów Zjednoczonych, pachniał jakąś okropną wodą kolońską. Lichutki natychmiast mu to wypomniał.
Węch, chyba już całkiem, Mural, postradałeś. Nawet w jadalni psychiatryka w Sztumie po obiedzie z bigosem na drugie tak nie śmierdziało jak teraz. Wiem, co opowiadam. Żywiono mnie tam 2 lata. Nie kupuj, Mural, kolorowanych buteleczek z Mongolii na targowisku. Dla dobra wizerunku, Mural, twojego. Wiesz, co to wizerunek, Mural?
Mural nie odpowiedział. Chrząknął tylko. Zasłonił oczy czarnymi okularami, zamknął wszystkie okna, włączył klimatyzację, a potem radio na cały regulator. Tajemniczy K9 okazał się najzwyklejszym kopcem, porośniętym niewysokimi krzewami i gdzieniegdzie kępami wyschniętej szaro-żółtawej trawy. Spośród innych pagórków wyróżniał się tym, iż był najwyższy w okolicy. Stąd pewnie ta przewrotna dziewiątka poka. Usypane kiedyś z piasku wzgórza zamykały okręgiem coś w rodzaju głębokiego wąwozu. Na jego dnie składowano śmieci, które po pewnym czasie same utworzyły kopiec. Otaczający teren parkan był zwieńczony drutem kolczastym. Miejsce przypominało jej poligon, na którym spędziła długi tydzień, pisząc reportaż o pacyfistach w polskiej armii. To po tym reportażu naczelny zauważył w końcu, że oprócz niezbędnych młodej dziennikarce dużych cycków, ma także mózg. Brakowało tylko lejów po bombach, makiet czołgów ze sklejki i wyłożonych betonowymi płytami dróg. Mural zatrzymał samochód przy wąskiej ścieżce prowadzącej do budki zardzewiałej blachy falistej. Lichutki wysiadł, zapalił papierosa, podszedł do budki i kopnął kilka razy w wymalowany pomarańczową farbą napis „Proszę nie pukać”. Po chwili usłyszała głośne skrzypienie, a potem kawałek blachy wysunął się do przodu. Najpierw, miałcząc w niebogłosy, wybiegł gruby czarny kot, a potem w szparze pojawiła się głowa brodatego mężczyzny.
Komornik już u nas był, usłyszała. Nie mamy telewizora, pralki, lodówki, dywanów, radia, ani telefonu. I internetu też nie mamy. Jak również dzieł sztuki, koniaków, meblościanki i wiecznych piór, tym bardziej nie mamy. I nawet książki nam pana kolega zabrał. Ale tylko te w twardych okładkach. Łącznie z dziełami Lenina.
A grill, towarzyszu strapiony Sołżenicyn, ciągle macie? Bo my jako naród głodni jesteśmy, powiedział Lichutki, potrząsnął głową brodacza i zaczął się śmiać.
Marian? Marian Szczepanowicz Szczepan? Naprawdę? Przeszedłeś lichy na stronę pomylonych? Wykrzyknął brodacz. Nosisz nawet ich mundurek, ty zdrajco przeklęty! Dodał ze śmiechem, objął Lichutkiego i poklepał go po plecach.
A potem gruby czarny kot powrócił i zaczął ocierać się o łydki Lichego. jako kogoś znajomego i dobrego. Bo koty dobroć ludzi rozpoznają. Tak opowiadała jej babcia Mirka z Grudziądza. I tylko o dobrych się ocierają, aby ich sobie i innym naznaczyć. Brodacz w tym czasie znosił drewno na ognisko, ale przedtem wyniósł z budki krzesło dla niej, z owalnym oparciem i wyściełanym pluszem siedziskiem, takie jak kiedyś bywały w dobrych kinach, i poprosił ją, aby w spokoju zasiadła. On zajmie się grillem. Siadając, zauważyła na oparciu blaszaną tabliczkę z numerem. Uśmiechnęła się. To krzesło faktycznie musiało stać kiedyś w kinie. Potem było trochę jak w kinie. Ognisko zapłonęło, dostała zaostrzony kij, miskę pełną parówek i słoik musztardy. Zaczęli schodzić się aktorzy. Pojawiali się nie wiadomo skąd, podobni do postaci z opowieści Lichutkiego. Mańkowie z Pucka, Jasiowie z Chylonii, Szymonowie Pisklaki z Fermy Kur, Mickiewiczowie z Bóg wie kąt. Witali się najpierw ze Strapionym, a potem dłużej z Lichutkim. Bardzo serdecznie i bez fałszu. Na koniec skłaniali przed nią głowy i dosiadali się do ogniska. Opowiadali przedziwne historie, ale nigdy o sobie. Później, gdy nad K9 przepięknie zachodziło słońce i mural zaczął grać na organkach rosyjskie romanse, sięgnęła po dłoń Lichutkiego, siedzącego na kępie trawy tuż obok niej. Tak jak w prawdziwym kinie. Lichutki delikatnie ściskał jej palce, a ona myślała, że w gruncie rzeczy spotkało ją szczęście, iż dzisiaj, wczesnym rankiem na plaży w Sopocie padał deszcz. Kiedy wracali do hotelu, Lichutki opowiedział, jak umierała jego Julka.